10 września 1948 roku, Przełęcz, Brenner.
Panie majorze, już czas.
Jorg otworzył oczy. Zasnął na krótko, pół godziny. Ale senny koszmar zabrał mu poczucie czasu. Był znowu w tym strasznym bunkrze, gdzieś koło Czochy. Szedł długim korytarzem, biegnącym pod dnem jeziora, ale z sufitu spadały krople gęstej cieczy, a nie wody. Może była to krew? Ten koszmar często powracał. Potrząsnął głową, jakby chciał spędzić resztki snu i jak najszybciej wrócić do rzeczywistości. Było to tym trudniejsze, że w pokoju panowała ciemność. Po chwili przypomniał sobie, że major Sebastiani oddał mu swój gabinet na posterunku granicznym na przełęczy Brenner, aby mógł wypocząć. Nawet wyjaśnił, że to pokój szczególny, gdyż przebywał w nim Benito Mussolini, gdy otwierał w 1938 roku ten posterunek. Jorg przyjechał poprzedniego wieczoru, gdy uznano, że może się przydać w akcji. Wywiad włoski wykrył, że grupa byłych SS-manów ma przekroczyć granicę niemiecko-włoską o świcie 10 września. Nie powiedziano mu jednak, na czym będzie polegało jego zadanie. Dopiero po przyjeździe major Sebastiani wyjaśnił, że w grupie może być jeden lub dwóch ludzi, których zna. Miał ich zidentyfikować na miejscu. Sebastiani wciąż pochylał się nad nim, czekając, aż Jorg pozbędzie się resztek głębokiego snu. Widząc, że tak się dzieje, podszedł do stołu, na którym postawił kubki z kawą.
Ruszamy za kwadrans. Która godzina?
Zapytał Jorg, uznając, że dopiero łyk kawy orzeźwi go na tyle, że zacznie normalnie żyć.
3:15.
Sebastiani spojrzał uważnie na półprzytomnego Polaka i natychmiast dodał z uśmiechem.
W nocy.
Jorg przeniósł się na krzesło i sięgnął po kubet.
Mamy informację, że jest ich czterech. Mogą być uzbrojeni.
Wiemy coś więcej?
Podejrzewamy, że będą się starali dotrzeć do Genui. Tam czeka na nich ojciec Eduardo Demeter z kościoła San Antonio.
Kto to?
Bliski współpracownik biskupa Hudala. Jego prawa ręka. Rozdaje paszporty, przechowuje byłych SS-manów do czasu odejścia statku, daje pieniądze i tak dalej. Jednym słowem, dobry duch złych duchów.
Nie możecie sobie z nim poradzić?
Niech pan pije. Musimy się spieszyć.
Jorg dopił szybko kawę, narzucił kurtkę i wsunął pistolet do kabury. Przed budynkiem stała ciężarówka, w której miejsca zajęło 6 żołnierzy oraz jeep, do którego wsiedli Jorg i Sebastiani. Świtało, gdy zatrzymali się tuż za tunelem, przez który biegła wąska, brukowana droga. Żołnierze zeskoczyli z ciężarówki, najwidoczniej doświadczeni w niejednej akcji tego typu, i szybko rozpieszli się do kryjówek na zboczu góry.
Nie obstawiacie drugiej strony?
Jorg wskazał na skraj jezdni, biegnący tuż nad krawędzią zbocza.
Tam przepaść.
Tędy będą jechać? Drogą?
Tak. Nie mają przewodnika, więc nie ryzykowaliby przejścia przez góry. To byłoby bezpieczniejsze, ale dużo trudniejsze. Poza tym nie muszą się ukrywać.
Mają dobre papiery?
Tak. Włoskie, wydane przez gminę w Termeno.
Jorg patrzył z zainteresowaniem na majora, który podniósł lornetkę i lustrował zbocze, u którego stóp wiła się jedyna droga biegnąca do Niemiec. Chętnie zapytałby go, w jaki sposób włoski wywiad zdobywa tak dokładne informacje, a to oznaczało, że wiele wie o SS-manach, którzy uciekali z Europy południowym szlakiem prowadzącym przez Włochy. A może nawet kontroluje ich podróż i decyduje, kto może opuścić kontynent, a kto nie. Ci, którzy zbliżali się do nich, mieli zostać schwytani.
Tam zajmiemy miejsce.
Sebastiani wskazywał na skalny występ, tuż obok wlotu do tunelu. Zrobił kilka kroków w stronę jeepa i wydobył garanda.
Niech pan to weźmie.
Podał karabin Jorgowi.
Tak na wszelki wypadek.
Jorg przerzucił pasek karabinu przez ramię i zaczął wspinać się na strome zbocze, z którego mógł dostać się do miejsca wskazanego przez Sebastianiego. Ten podążał za nim, aż znaleźli się na skalnej półce, gdzie krzewy i młody świerk dobrze ich zamaskowały. Na dole pozostało tylko dwóch żołnierzy, którzy przysiedli na wielkim kamieniu na poboczu i wyjęli kanapki. Wyglądali jak karabinierzy, którzy znudzeni długą służbą postanowili odpocząć nieco. Nikt, widząc ich spokojnie posilających się na poboczu drogi, nie sądziłby, że są częścią oddziału, który przygotował zasadzkę. Na drodze było już zupełnie jasno, gdyż zza gór padały pierwsze promienie słońca. I wtedy z oddali dobiegł warkot samochodu, dobrze słyszalny w porannej ciszy. Po kilku minutach za zakrętu wyłoniła się półciężarówka Fiat 508 o charakterystycznej spadzistej masce i obłych błotnikach. Wysłużony samochód, który ledwo przetrwał wojskową służbę, o czym świadczyły plamy wojskowego kamuflażu, dobrze widoczne między licznymi zaprawkami, z trudem pokonywał górską drogę. Słup pary buchał z rozgrzanej chłodnicy. W skrzyni ładunkowej siedziało kilku mężczyzn, najwyraźniej zmarzniętych po nocnej jeździe przez góry.
To oni,
szepnął Sebastiani, podając Jorgowi lornetkę.
Niech im się pan przyjrzy uważnie.
Kogo szukamy?
Jorg podniósł lornetkę do oczu.
Mogą tam być pana znajomi z tego zamku.
Jorg nastawił ostrość. Samochód był jeszcze zbyt daleko, aby dostrzec rysy podróżnych, ale natychmiast skupił swoją uwagę na jednym z mężczyzn. Nie widział jego twarzy zasłoniętej szalikiem zawiązanym dookoła szyi w ochronie przed porannym chłodem. Tyrolski kapelusz przesunął na czoło i wcisnął ręce w rękawy. W tych warunkach trudno było mówić o pewności, ale Jorg zdawał się jej nabierać.
Coś wiadomo?
Spytał Sebastiani.
Za daleko.
Jorg wciąż trzymał lornetkę przy oczach, wpatrując się w mężczyznę, który zwrócił jego uwagę. Czekał, aż ten odsłoni twarz. Żołnierze podnieśli się z kamienia. Jeden z nich uniósł duży lizak, nakazując kierowcy ciężarówki zatrzymanie się. Próba ucieczki w rozklekotanym samochodzie skazana była na niepowodzenie. Mężczyźni siedzący z tyłu samochodu wyraźnie ożywili się. Jorg widział, jak kierowca podał żołnierzowi dokumenty. O czymś rozmawiali. Drugi żołnierz podszedł do skrzyni. Pytał o coś podróżnych. Nie wydawali się przejęci kontrolą. Najwidoczniej uznali, że to przypadkowe spotkanie na drodze. Żołnierz przy szoferce otworzył drzwi i kazał kierowcy wysiąść. Ten zaczął gestykulować. Mężczyźni rozglądali się nerwowo. Sytuacja rozwijała się nie po ich myśli. Kierowca wciąż protestował. Wskazywał na drogę i machał rękami. Żołnierz schwycił go za ramię i szarpnął tak mocno, że ten wypadł z szoferki. Mężczyźni podnieśli się, na co drugi żołnierz uniósł karabin. Ruchem lufy nakazywał im zejście na jezdnię. I wtedy stojący najbliżej skoczył na niego. W tym samym momencie kierowca podciął nogi pierwszemu żołnierzowi. Jorg przeniósł lornetkę na zbocze, gdzie ukryli się pozostali żołnierze. Widział, jak podnoszą się i z bronią w ręku zbliżają się do samochodu. Podróżni jeden po drugim zeskakiwali na jezdnię i razem zaczęli biec w stronę lasu, aby tam zniknąć wśród drzew. Nie widzieli jeszcze żołnierzy, którzy szli w ich stronę. Tylko jeden wybrał przeciwny kierunek ucieczki. Zrobił kilka kroków w stronę przepaści. Zatrzymał się na skraju jezdni, oceniając sytuację, ale najwidoczniej dostrzegł możliwość ucieczki tą drogą, gdyż osunął się i znikł Jorgowi z oczu. Żołnierze nie zauważyli go. Zajęli się kierowcą i trzeba innymi, którzy, gdy dostrzegli obławę, zrezygnowali z ucieczki i stanęli z rękami podniesionymi do góry. Jorg odrzucił karabin i zsunął się ze skały, z której obserwował sytuację na drodze. Lina rozpięta na zboczu, pozostawiona przez robotników remontujących tunel, umożliwiła mu szybkie przejście na drugą stronę. Stąd dostrzegł uciekiniera, który po gzymsie skalnym, tak wąskim, że z trudem mieściła się na nim stopa, przesuwał się w stronę tunelu, aż doszedł do klamer wbitych w zbocze. Wspiął się po nich i nisko pochylony, trzymając się blisko ściany, wsunął się do tunelu. Jorg ruszył w stronę wyjścia z tunelu. Uznał, że zdąży tam dojść przed uciekającym, gdyż ten musiał zatrzymać się w środku, aby złapać oddech i zorientować się w sytuacji. Jorg zeskoczył z kamiennego murka na jezdnię dokładnie w tym samym momencie, w którym mężczyzna, oglądając się, czy nie ścigają go żołnierze, wyszedł z tunelu. Nie przypuszczał, że atak może nadejść z tej strony. Jorg chwycił go za rękę, w której tamten trzymał pistolet, i uderzył mocno w przegłup. Mężczyzna z okrzykiem bólu wypuścił broń i odwrócił się w momencie, gdy Jorg schwycił go za klapy, zakładając duszący chwyt, który miał obezwładnić uciekiniera. Krzyknęli równocześnie.
Jorg, Globkę!
Jorg powalił Globkego na ziemię i przycisnął kolanem.
Góra z górą, panie Globkę.
Zacisnął mocniej dłonie, dusząc Globkego.
Puść!
Nie zamierzał poluzować uścisku. Globkę był w jego rękach i za chwilę miał przekazać go Włochom. Walka, którą prowadził z tym człowiekiem od czasu, gdy przyjechał do zamku, dobiegła końca.
Puść! Wolf!
Jorg zwolnił uchwyt.
Co wiesz? Wtedy w bunkrze. To ja cię uratowałem. I twojego kolegę też. Puść!
Globkę łapał z trudem powietrze. Jorg wyprostował się. Odszedł parę kroków, aby podnieść pistolet Globkego. Ten wstawał powoli.
Dlaczego?
Odwrócił się do Globkego, który wstawał z klęczek.
Pająk! został opanowany przez Rosjan. Chciałem ci to powiedzieć wtedy, w Marklisie. Nie chciałeś mnie słuchać. Dlatego musiałem wyeliminować Wolfa. Mógł zdradzić Rosjanom wiele tajemnic, które by ich wzmocniły. Za bardzo.
Dlaczego mnie uratowałeś?
Może z sentymentu.
Globke uśmiechnął się, wyciągnął rękę po pistolet, który York po chwili wahania mu podał. Po czym odwrócił się plecami i ruszył w stronę tunelu. Zatrzymał się po paru krokach.
Dziękuję.
Nie ma sprawy. Uważaj na siebie.
Globke wsunął pistolet za pasek i zaczął biec w stronę wąskiej ścieżki prowadzącej pod górę. York patrzył za nim, aż zniknął wśród drzew.